Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Jest już z nami w studiu Małgorzata Buczkowska-Szlenkier. Machulski mówi o niej. Najpiękniejsze oczy. I to nie tylko wśród polskich aktorek. Laureatka wielu złotych masek, tak powiem. Nie wiem, czy to się w ogóle odmienia. A także Nagrody Głównej na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej. A prywatnie żona Ksawerego i mama trojga dzieci. Witam serdecznie, Małgosiu. Dzień dobry.
Witam wszystkich.
Od niedawna chyba macie, nie chyba, na pewno macie silną orędowniczkę w niebie.
Oj tak, mamy bardzo silną orędowniczkę w niebie od niedawna, od 28 kwietnia. Została ogłoszoną i beatyfikowana ciocia Hanna Chrzanowska, ciocia Hania Chrzanowska, tak się na nią mówi. Pielęgniarka, założycielka, czy kobieta, która wymyśliła taką drogę pielęgniarstwa domowego. I ja ją tak nazywam sobie prywatnie, mam polską matką Teresą, ponieważ ona zajmowała się tymi najbardziej opuszczonymi, najbiedniejszymi, do nich docierała sama lub poprzez parafię, wynajdywała tych, którzy są opuszczeni i ciężko chorzy i nie mają środków ani na życie, ani tym bardziej na leczenie. I ona ich, tak w cudzysłowie powiem, odgruzowywała. Ale niosła im nie tylko pomoc i to było całe założenie tego pielęgniarstwa domowego, że to nie tylko chodzi o tę pomoc pielęgniarską, nie tylko o pielęgnację ciała, ale również, może przede wszystkim pielęgnację ducha i kontakt po prostu człowieka z człowiekiem.
Czyli w waszym domu o cioci Hani od czasu do czasu się rozmawia.
Rozmawia się dosyć często, nawet no my o tym procesie beatyfikacyjnym wiedzieliśmy już od lat, ponieważ Hanna Chrzanowska jest matką chrzestną mojego teścia, więc dziadzia Stasia, więc myśmy o tym już od dawna wiedzieli, ponieważ on jako taka bliska osoba jeździł do Krakowa i w jakiś tam sposób uczestniczył w tych procesach. A w domu moich teściów od zawsze wisi słynne zdjęcie cioci Hani Chrzanowskiej, komunijne, na którym jest mój teść w krótkich spodenkach, a obok stoi właśnie Hanna Chrzanowska. I
to jest mama chrzestna.
Tak jest.
Co jest trudniejsze, godzenie roli mamy i aktorki, czy dwóch aktorów pod jednym dachem?
Zadałaś mi bardzo trudne pytanie. Co jest trudniejsze? Nie potrafię tego jakoś tam podzielić czy odróżnić. Jedno i drugie jest bardzo trudne i rzeczywiście u nas w domu się to wszystko naraz skumulowało. Taka mieszanka wybuchowa.
Ale był przecież jakiś etap w twoim życiu, Małgosiu, kiedy pomyślałaś, że być może aktorstwo to jest ta droga na przyszłość, prawda? Co cię do tego skłoniło? W liceum mówili, taka piękna, młoda, zdolna dziewczyna, tylko szkoła teatralna.
Nie, w ogóle ja jakoś późno zdawałam do szkoły. Późno się obudziłam z tym tematem, ale zawsze mi się przypomina czas liceum czy końca podstawówki, kiedy, ponieważ ja tutaj chodziłam na Pradze do szkoły 51 koło Szpitala Praskiego, koło
kościoła. To słynna szkoła. Słynna szkoła.
Tak. I tutaj przyjeżdżał do nas Jan Machulski ze swoją żoną Haliną i prowadzili tak zwane dramy dla nas, dla młodzieży. Takie zajęcia teatralne. I zapraszali zawsze na egzaminy do swojego kółka, które prowadzili wtedy oboje czynnie. I ja w ten sposób trafiłam do ogniska państwa Machulskich i myślę, że to gdzieś tam rozbudziło moją ciekawość w tym temacie, ale bardzo długo myślałam, że się kompletnie do tego nie nadaje i chodziłam na te zajęcia tak ogólnorozwojowo, bo tam były różne zajęcia i z tańca, i z pantomimy, i z wiedzy o teatrze. To wszystko było, i takie zajęcia aktorskie, to było coś, co mnie interesowało i ogólnie rozwijało, ale nigdy nie myślałam, że będę aktorką. Późno i nawet nie pamiętam dokładnie kiedy. Chyba to w ogóle było chyba z ciekawości, bo miałam dużo znajomych, którzy rzeczywiście po tym ognisku dostawali się do szkoły teatralnej i ja chyba chciałam zobaczyć, jak te egzaminy wyglądają, bo krążyły różne ciekawe historie niestworzone.
No krążą, do dzisiaj te historie, prawda?
Tak jest, tak. Więc, no i tak to wyglądało, że chciałam spróbować z ciekawości, tak mi się wydaje. A że przeszłam połowę tych strasznie trudnych osławionych etapów w Krakowie, no to pomyślałam sobie, że może coś jest na rzeczy i że spróbuję jeszcze raz. Jeśli mi się nie uda, to już ten temat zostawiam.
I rzeczywiście tak to wygląda, że jest tłum kandydatów. Tak. Jedni grają w klasy, inni tak. śpiewają.
Tak.
A jeszcze inni powtarzają. A są też tacy, którzy chcą wpływać destrukcyjnie na przyszłą całą konkurencję.
Resztę. Tak, tak, tak jest. To jest prawda. To jest spęd ludzi z całej Polski. Jest ich strasznie dużo. Konkurencja jest duża. Jest ogromny stres. Te egzaminy są bardzo długie. Ma się te swoje 5 minut, nie? Więc ważne jest, jak wejdziesz i jak wyjdziesz. Trzeba zawsze z twarzą. Ale tak, ja myślę, żebym kolejny raz już nie zdawała.
To jednak duży taki pocisk stresu?
Tak,
o to chodzi?
Obciążenie ogromne, tak, tak.
Pamiętam, że pani Ewa Ziętek na naszej antenie opowiadała, że wiedziała, że jak już wejdzie na ten egzamin, to będzie musiała w jakiś sposób być zapamiętana. No i komisja była już zmęczona, tak, przesłuchiwaniem kandydatów, więc ona zapytała, przepraszam, a czy ja mogę zdjąć buty teraz? Że co? Czy ja mogę zdjąć buty? Tak. No, no i zwróciła się do mnie. No i zaczęłam.
Genialnie. Genialny pomysł.
A czytałam z kolei, że Olga Wołądź w jednym z wywiadów opowiadała, że ten stres jej się bardzo udzielił. Wiedziała, co zrobić. Stwierdziła, że co będzie, to będzie. Pan Bóg wie, czy ona się dostanie, czy się nie dostanie. I poszła grać w klasy. Przed egzaminem. Mówi, nie chciała, żeby stres jej się udzielił. Małgosiu, i o to cię pytano. To rzeczywiście jest recytacja. Wpatrują się w ciebie, w twój profil, w twoje oczy.
We wszystko się wpatrują. Nawet jest taki etap egzaminów, w którym uczestniczą panie od dykcji, wymowy, od impostacji. Wszyscy ci specjaliści poza aktorami i po prostu przeglądają zęby. Na przykład, jaki masz zgryz i zapisują to wszystko. Naprawdę badają.
Ósemka niemalże... do usunięcia.
Tak, tak. Nie, nie, naprawdę. Te egzaminy są specyficzne i to powoduje duży stres. Ale no ja co ja pamiętam? Ja pamiętam, że jakoś niechcący cały czas rozśmieszałam te komisje. A ja byłam strasznie poważna. I może to ich tak rozśmieszało. Im bardziej ja byłam poważna i próbowałam coś poważnie powiedzieć, tym bardziej oni się śmiali. Już nie pamiętam, jakie pytania mi zadawali, ale tam trzeba, wiesz, nagle zatańczyć, nagle zaśpiewać, coś, no, no różne rzeczy się dzieją, ciekawe i nigdy nie wiadomo, co będzie,
ale
nie ma reguły.
Ale pamiętasz, to recytowałaś? Na pewno jest taki tekst, który trzeba było tak przedstawić.
Chyba Calderona de la Barca, już nie pamiętam, co to, zaraz. Lille Venede na pewno, słowackiego, jakiś tam monolog. To chyba mi najbardziej utkwiło. No więc ja miałam taki dramatyczny repertuar. Był mi najbardziej bliski, ale
Małgosia
też...
Małgosia poważną dziewczyną jest.
Tak jest i zawsze była, ale też jakiś wierszyk, właśnie taką jakąś bajkę dla dzieci trzeba było przygotować. I ja tę bajkę właśnie tak strasznie serio mówiłam i właśnie oni ryczeli ze śmiechu. No więc może to była jakaś taka karta przetargowa.
Kiedy kobieta słyszy tyle komplementów, że jest zdolna, utalentowana, to chyba potem, już kiedy zostaje mamą, myśli sobie, dam radę to wszystko pogodzić.
Znaczy ja cały czas myślę, że ja nie wiem, czy ja to wszystko ugodzę. Cały czas mam do siebie pretensje. Każdego dnia się zastanawiam. I myślę sobie, chociaż ostatnio byłam bardzo dużo na planie, tak właśnie musiałam wyjechać i zostawić rodzinę. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo 2 miesiące mieszkałam z przerwami krótkimi, ale mieszkałam w Pradze i tam kręciłam serial. To był bardzo taki trudny plan.
Czyli w języku polskim?
W języku angielskim. I to było wspaniałe doświadczenie, też bardzo obciążające i dużo mieliśmy nocnych zdjęć, co bardzo wyczerpuje jednak organizm. Kończyłam pracę 6 nad ranem na przykład i to było tak non-stop, więc to...
I potem musiałaś zasnąć, tak? O godzinie 7?
Tak, tak, to było trudne. Powiedzmy, że musiałam się wyspać i wracać na nowo o 16 czy tam 15 do pracy, ale o co chodzi, że były takie momenty, kiedy naprawdę chciało mi się płakać ze zmęczenia i wtedy sobie przypominałam, jak to jest w domu z trójką dzieci, myślałam sobie, poczekaj, co jest trudniejsze? Ten plan, czy taka doba spędzona z dzieciakami? Pomyślałam sobie, że tak na równi to powiedziała.
Traktuję. I potem trudno chyba wrócić, prawda, z tego planu do codzienności.
To prawda. Ja tak dochodziłam do siebie fizycznie i psychicznie kolejny miesiąc.
Trzeba przygotować na to męża.
Tak.
Słuchaj, mężu, będę dopiero teraz wracać, ja jeszcze tak nie wróciłam.
Tak, ale mój mąż jest aktorem,
bohaterką.
Więc on gdzieś tam zna te mechanizmy. Natomiast co innego to w teorii, a co innego, kiedy przychodzi w praktyce i tak, trudno mi się było przestawić, bo tam nie gotowałam, nie sprzątałam 17 razy dziennie.
Mogłaś powiedzieć, a ja dzisiaj coś tak, wam przygotuję.
Tak. Ale no tak, oba zawody są trudne, bo zawód mama to jest, no właśnie, to jest chyba najtrudniejszy, tak sobie czasem myślę, jak się kąpię, że jak mam chwilę dla siebie, że No bo to jest taka ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka po prostu.
Do końca życia.
Czym skorupka za młodu. No, no tak, i tak dalej, możemy mnożyć.
Ale wszystko. To jest kolejna dramatyczna rola.
Dramatyczna, praca. Poważna rola, tak? Rzeczywiście, ale taka kryminalna, ale dramatyczna
ale ty
też chyba.
Bronią się posługiwać, co? Militarna dziewczyna się robi.
W życiu bym nie powiedziała jeszcze parę lat temu, że mnie coś takiego spotka, więc też Pan Bóg ma te swoje drogi, swoje plany na nasze życie. To jest bardzo ciekawe dla mnie, że ten właśnie, bo to jest serial, że to mnie spotkało. Właśnie mamy trójki dzieci.
To naprawdę?
Ciekawe. No tak, no nie przypuszczam, że taką rolę kiedykolwiek dostanę, że będę używać broni, czy tam jakiś tam...
Pamiętam, jak Małgosia tak jak Sewerym opowiadała w historii pewnej znajomości, że jakby to była taka komedia familijna.
Tak.
To naprawdę byłoby okej, okay, tak, w porządku. Tak. No i co, tej komedii familijnej nie ma, ciągle
nie
są
ma
poważne
ciągle,
tematy.
Ciągle jakieś takie poważne, właśnie, no nie wiem, co to jest i o co chodzi, ale tak jest. I to jest ciekawe dla mnie, że to się przydarza matce trójki dzieci.
Nie wiem, czy można teraz mówić o tym, że praca może być odskocznią.
Można. Przy trójce dzieci, tak.
Można.
Mówię to z pełną świadomością. Pamiętam, jak kiedyś koleżanki na planie, kiedy po jakiejś takiej nieprzespanej nocy przy kolejnym dzieciątku szłam na plan i rzeczywiście widać było, że jestem zmęczona, ale sercem byłam bardzo w domu. I pamiętam, że te koleżanki starsze mi mówiły, poczekaj, przyjdzie taki dzień, że będziesz do tej naszej ciężkiej skądinąd pracy przychodziła z radością i że to będzie dla ciebie odskocznia. No i ja tak przyszedł taki moment, nie? Że po kolejnym dzieciątku i byciu w domu i to jest taka praca, można powiedzieć 24 godziny na dobę, prawda? To ten 16-godzinny plan nagle się wydaje jakąś taką ogromną przyjemnością przy całym wysiłku, który to powoduje, tak.
A kiedy mija stres? Po ilu latach pracy?
Stres w pracy?
Tak, na planie filmowym, czy w teatrze, na deskach teatru.
Znaczy, trema
i stres.
To wszystko to nigdy nie mija.
Never.
Jak słyszę o takich też poważnych wiekiem aktorów, no to nawet mówią, że no bez tremy to nie byłoby się aktorem dobrym po prostu, że jest potrzebna ta trema, tylko teraz czy ona zżera, czy raczej buduje i jak sobie z nią radzimy, ale myślę, że po latach pracy każdy tam, no ona chyba nawet rośnie z wiekiem. To jest odwrotny mechanizm taki, bo
to dziękuję bardzo. Tak?
No bo więcej widowina...
bardziej jesteśmy świadomi,
więcej
tak?
Oczekuje, tak? I człowiek sam od siebie więcej oczekuje, im więcej tych ról zrobi. A to jest taki ciekawy zawód i taki inny od wszystkich, że, który właśnie w każdą rolę wchodzi się jakby od zera. Ma się takie poczucie, że to jest nowy materiał, czyli jestem trochę jak dziecko, które dopiero uczy się chodzić w obrębie tego danego scenariusza, no nie? Więc ten stres jest zawsze. Ale też przychodzi moment takiej przyjemności. No jeżeli się spędzi tak dużo na planie czasu, jak ja miałam okazję ostatnio, to jest jakby innego rodzaju stres. To jest jakby to poczucie odpowiedzialności za to, co wspólnie robimy i raczej... Tak, to wchodzi w jakieś takie inne rejony. To już nie jest taki typowy stres.
Był taki czas, który był podzielony na etapy karmienie. Jestem na planie, karmienie, dom. Wracam na plan filmowy.
Tak, ja tak miałam w zasadzie od... Jak urodziłam pierwszego syna, Franka, 12 lat temu, to po 4 miesiącach wróciłam do pracy i pracowałam i w teatrze, i wtedy jakieś filmy robiłam, czy seriale, i tak było, że tylko przy Franiu to było tak, że miałam przyszykowany, odciągnięty pokarm, dużo tego pokarmu i to jakoś tak płynnie wyszło. Potem film Kołysanka Julka Machulskiego robiłam 1,5 miesiąca po porodzie. To było najwcześniej, jak poszłam na plan.
Nie
było bardzo to było tak, że ja chyba sobie nie zdawałam sprawy, jakie to jest obciążenie i ekipa na mnie już i tak czekała, bo te zdjęcia miały się odbywać na wiosnę, ale i tak reżyser postanowił poczekać i oczywiście wszyscy się bali, stresowali, jak to będzie, jak ja będę wyglądała, czy ten miesiąc po porodzie to w ogóle kobieta już może jakoś tam funkcjonować normalnie. To było bardzo trudne, ale ponieważ no, miałam do czynienia z Julkiem Machulskim, który jest niezwykle takim przyjaznym, opiekuńczym człowiekiem, to jakoś tak się tego nie bałam wtedy. No, natomiast no, życie pokazało swoje, że to jednak było ogromne obciążenie, bo ja nocami, akurat to też zależy, jakie się ma dziecko, ale Tonia bardzo dużo płakała nocami, więc ja prawie w ogóle nie spałam. A potem szłam na te kilkanaście godzin na plan.
I tytuł filmu Kołysanka.
Kołysanka, no właśnie.
Kołysała.
Paradoks, tak. Także to był dla mnie bardzo trudny plan, ale wspaniali ludzie i też mój małżonek był na planie. I to tak było, że w momencie mieliśmy umowę z operatorem, z kierownikiem planu, że przestawiamy, w momencie, kiedy przestawiają kamery, to ja idę karmić. I tak naprawdę nigdy na mnie ekipa nie czekała. Mieściłam się w czasie ustawiania kamer na drugą stronę, wtedy następowało karmienie. Karmienie było bardzo regularne, co 3 godziny to było coś niesamowitego. Tak się wszystko poukładało jakoś. Ale to było niezmiernie obciążające dla mnie, tak.
Z pamięcią aktorzy nie mają problemów, prawda? Długo trzeba się uczyć tekstu, zawsze się zastanawiam nad tym.
To jest największa chyba paranoja każdego aktora, że nagle zapomni, że straci tę pamięć. I to się zdarza czasami na spektaklach. Jak się gra któryś spektakl z kolei, to jest nieuniknione. I teraz mały problem, kiedy się mówi jakiś tam tekst współczesny. Najtrudniej, kiedy się obcuje z wierszem, bo tutaj bardzo
trzeba
trudno
szyć
nadrobić.
I rymować,
tak? No właśnie, to jest trochę jak raper, nie? Ale kiedy to jest tekst klasyczny, to już jest duży problem. I to tak jak mówię, to jest tak, aktorzy mają takie sny, to są takie najgorsze sny aktora, że jestem wpuszczona na scenę, nie wiem co za spektakl, nie wiem co gram, nie przypomniałam sobie tekstu. Każdy aktor, myślę, ma jakąś inną metodę na uczenie się tekstu. Ja na przykład najbardziej lubię się uczyć już na scenie podczas prób, ponieważ ciało zapamiętuje sytuację i gdzieś tam to wtedy naturalnie następuje, że kiedy tu siedzę, to mówię ten tekst, kiedy idę, to mówię ten... Jakoś tak mi się to wtedy układa.
To jakoś to się potem przenosi na dom. Dlaczego ja zawsze rozpoczynam swój monolog, kiedy jestem w kuchni?
A no właśnie.
Oni wychodzą, nie słuchają, a ja dopiero rozpoczynam, tak?
A tak.
Nie, to też jakieś zacięcie aktorskie mam. No, rzeczywiście, tak. Ta kuchnia tak. Jest kluczowa, naprawdę. Inaczej wychowuje się chłopców, inaczej dziewczynki?
No jest różnica. Dziewczyny wchodzą w zupełnie inne tematy, a chłopaki w inne. I ja widzę teraz taki fajny, ciekawy czas, kiedy Franek no powoli będzie wchodził w wiek, a może nie powoli, może szybko, bo te 12 lat kończy wiek dojrzewania. To są, nagle się okazuje, że facet już... innymi rzeczami, innymi sprawami się
interesuje. Ale chwileczkę, kiedyś Ksawery przesłał, jak on pięknie o historii mówił, tak?
Tak.
Na YouTubie, tak? Historia.
Tak, Franek ma swojego bloga i interesuje się historią i to jest fajne, że razem właśnie z tatą się za to wzięli. No właśnie, poważniejsze rzeczy, tak? Dziewczyny jeszcze są takie na etapie... No ale dziewczyny to od urodzenia mają to, że same chcą się ubierać, że one wiedzą w co się ubrać, że założą 5 sukienek naraz na przykład i chcą tak wyjść.
Ale krócej teraz bawią się lalkami?
Nie, dlaczego? Krócej,
że do któregoś roku życia i potem rzucają lalki w kąt.
A to nie,
że no, dorośleją.
Czy ja wiem? No moje dziewczyny, no Tośka ma, kończy 9 lat, jeszcze się bawi. No Róża 3 lata, no to wiadomo, że się bawi. Ma ten etap, kiedy układa wszystkie misie i wszystkie lalki spać wieczorem. Wszystkie, a jest ich bardzo dużo. Po całym mieszkaniu wszyscy szukają tych lalek i one muszą być ułożone, przykryte kołderkami, chusteczki higieniczne.
A nie ma kąpiel wcześniej,
Bywa też, jeżeli kąpiel. Także, no a Franek ma te inne tematy i zawsze tak było, że on był po prostu, tylko że ja mam jednego syna, więc też mam jednego syna i 2 córki i widzę dziewczyn wspólne.
Ale Małgosia jest wpatrzona w tego syna.
Czy jestem wpatrzona? Jest. No pewnie tak, no. Podobny jest do mnie, więc jestem wpatrzona. Fajny chłopak rośnie po prostu ale tak jak mówię, to są inne tematy, inna też wrażliwość i widzę, jak bardzo potrzebny jest mu tata, że teraz on z większością spraw intymnych zwraca się do pewnego momentu przychodził do mnie.
Była mamusia.
Ale już od dłuższego czasu jest tata i oni mają swoje tajemnice. Ja nie mam do tych tajemnic dostępu. Czasem jest mi przykro.
Czyli wypad w Bieszczadek, Sawek, tak?
No nie tylko.
Spotkanie z niedźwiadkami.
No tak, no, ale w ogóle przeżywanie rzeczywistości i tych jakichś tam pewnie też jakichś sercowych spraw być może. Nie mam dostępu do tego wszystkiego.
Choć no bardzo właśnie, bym chciała. Jaką rolę odgrywa mężczyzna w naszym rozwoju macierzyństwa? Bo to jest ważne, prawda?
No to zawsze
potrafią nas tak wspierać.
Ale bardzo. Nie, no u nas to tak zawsze było, że jak Franek mi zadawał jakieś intymne pytania, czy pytania na przykład zgłębianie tajemnic ciała, tego jak wyglądamy, co się z nami dzieje, no to ja tak nie do końca wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, szczerze powiedziawszy. Trochę było mi głupio, tak trochę...
Jakich masz słów użyć? Przyrody w szkole, synu mój, tak?
Tak, jakich słów użyć, żeby go na przykład nie zranić, albo żeby go nie ośmieszyć tego tematu. I od początku mówiłam, synu, z tym tematem lepiej iść do taty, tata ci to lepiej wytłumaczy. I tak u nas jakoś tak szczęśliwie się rozkłada, że rzeczywiście tata wspaniale.
Translation.
Tak. Wszystko, wiesz, omawiają razem, mają jakieś tam swoje przejażdżki samochodem i gadają na te swoje tematy. I ja naprawdę, no nie, wiem, że mają swoje tajemnice już i to, ale to jest fajne, no ja to szanuję bardzo i strasznie się cieszę, że mają taki swój świat po prostu. Facecki.
Trudno chyba zdefiniować jednak to macierzyństwo, prawda? Czym jest?
Jest wszystkim, życiem całym, no, najważniejszym powołaniem, to już wiem. To chociaż tyle. To wiem, że to jest moje najważniejsze powołanie. Najtrudniejsza rola. Bardzo ciekawa, bardzo wymagająca. I są z tym, jest wiele trudów związanych, są też kryzysy, są jakieś pretensje do samej siebie, że źle znowu postąpiłam, że powinnam była inaczej, ale to uczenie się na błędach, to takie stawanie w prawdzie i przyjmowanie tej prawdy o sobie w pokorze, ale też jest mnóstwo fascynujących chwil z tym związanych i to, że te dzieciaki przez nas jakby wyszły, tak? Z nas pochodzą, że są takim łącznikiem pomiędzy mężem i żoną, że są takimi klonami naszymi, no bo zawsze tak jest, w ogóle uwielbiam patrzeć na rodziny, jak są niedziele, szczególnie jakieś spacery niedzielne i wtedy często widać rodziny w komplecie i że te dzieci to są klon, że to jest po prostu różna wersja twarzy taty i w połączeniu z twarzą
takie
mamy.
Takie miksiki, tak?
Takie miksiki. Uwielbiam ten widok, to jest wspaniałe. No i taka jest prawda. No i tak samo jest u nas właśnie, że te dzieciaki są strasznie do nas podobne i trochę mają ze mnie, trochę mają z mojego męża. No i to jest ta odpowiedzialność właśnie.
Czego ogromna. Będziemy życzyły mamom z okazji jutrzejszego święta?
Ja życzę tego, żeby się za bardzo na siebie nie denerwowały, kiedy myślą, że popełniają błędy, że to jest nieodzowne, że to jest część macierzyństwa. Żeby sobie też potrafiły pozwalać na słabości po prostu, bo ja sama mam z tym problem, bo chciałabym być idealna we wszystkich tych, na wszystkich polach.
Są same
polach.
Perfekcyjne mamy,
no
i
właśnie.
Panie.
Więc tak? Wszystkim mamom życzę tego, żeby potrafiły odpuścić i nie zareagować w trudnej sytuacji, żeby potrafiły przyjść do swojego mieszkania i go nie posprzątać po raz 15 w ciągu dnia, żeby potrafiły położyć spać dzieci brudne i żeby to nie był dla nich koniec świata, jeżeli się tak nie wydarzy. No.
No, dopóki żyjemy, błędy będziemy popełniać.
To jest wspaniałe, no bo tak się też uczymy.
No dobrze. Małgorzata Buczkowska-Szlenkier dzisiaj była z nami. Małgosiu, bardzo dziękuję. I wiesz, już tak od 10:15 to zaczyna się w naszej szkole festiwal pieśni
nie
i tańca, wiesz? Ale to do 12 do 13 to może zdążymy, wiesz, żeby kibicować. No tak, żeby kibicować im tam,
tak? Tak, świetnie bawią na
tak?
scenie.
Tonia śpiewa?
Śpiewa solo.
A Francesco również?
Francesco też. Nie wiem, czy solo, ale śpiewają. No wszystkie nasze dzieci dzisiaj będą śpiewać. To wspaniały dzień w ogóle dla nich.
Dobrze, to następnym razem my też zaśpiewamy. Tak, wiesz, razem chyba nie śpiewamy. Nie, śpiewałyśmy. Nie. Tych takich
spektaklach
przy ulicy
Żelaznej. Śpiewałyśmy, że tak.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.